Nie ja jestem w tym momencie najważniejszy. Najważniejszy jest Duch Święty. Najważniejszy jest Bóg Wszechmogący, który będzie do nas przemawiał. Dlatego otwórzmy nasze serca, a też i Słowo Boże, które jest zapisane. Będziemy wiele różnych fragmentów cytowali, ale pierwszy z nich, który przeczytamy wspólnie, jest zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, od samego początku listu do Rzymian. Otwórzmy strona 1209, strona 1209. I z pierwszego rozdziału będziemy czytali od wersetu 16 do 25. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. I z drugiego rozdziału od pierwszego wersetu 12 wierszy przeczytamy. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Kochani, ten fragment Słowa Bożego niesie z sobą bardzo dużo treści. Możemy mówić i mówić i mówić o różnych sprawach i różnych zasadach Bożego prowadzenia w naszym życiu. Ale ja chciałbym, abyśmy dzisiaj się skupili w zasadzie na dwóch zagadnieniach. Na dwóch bardzo ważnych zagadnieniach, które dotyczą naszego sposobu życia. Jak my powinniśmy zachowywać się jako dzieci Boże, jako ludzie, którzy żyją na tym świecie i nazywają siebie chrześcijanami. My jesteśmy chrześcijanie. Jakie to zasady obowiązują? Oczywiście możemy powiedzieć, no chrześcijanin, dziecko Boże, powinien być doskonały, powinien wszystko dobrze czynić, zawsze dobrze czynić, zawsze być sprawiedliwym, zawsze być takim naprawdę czystym człowiekiem. My możemy powiedzieć, że wielu ludzi takich czystych znajdujemy w świecie, którzy sprawiedliwie postępują, dobrze postępują, którzy są takimi naprawdę godnymi pochwały. Wielu ludzi też znajdujemy takich, którzy źle postępują i takich ludzi, którzy źle postępują i którzy w całym swoim życiu bardzo wiele błędów popełniają, to my określamy takim jednym słowem margines. Kochani, wiecie, co to jest margines? Margines to jest taka linia, którą w zeszytach się stawia, prawda? Taki margines. Ale my znamy zupełnie inne znaczenie tego słowa, prawda? Jak mówimy margines, to to może oznaczać ten w zeszycie, ale może też oznaczać ludzi, prawda? Margines. I od razu wiemy, o co chodzi. I od razu wiemy, jakich ludzi mamy na myśli. Kochani, nie mówimy o tym, że my jako dzieci Boże możemy być takim marginesem. Ale bardzo wyraźnie zdajemy sobie sprawę z tego, że uchybiamy. Po prostu uchybiamy. Wielu z was na pewno czytało taką książkę Boży Generałowie. Ja bardzo często ją przytaczam i przypominam i sam ją wiele razy już czytałem i znowu sięgam do niej. Wiecie, na co zwróciłem uwagę? Że ci Boży Generałowie, których Bóg używał w cudowny, wielki sposób, oni popełniali kardynalne błędy. Po prostu upadali w swoim życiu. I co możemy powiedzieć? Cała ich służba powinna zostać przekreślona. No bo jak oni, którzy byli tak blisko Boga, mogli popełnić takie błędy, takie zdawałoby się proste błędy? No jak mogli popełnić takie błędy? Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że błędy popełniać będziemy. Popełniliśmy, popełniamy i popełniać będziemy. Ale Biblia nie mówi, kochani moi, jak to dobrze, że wy popełniacie błędy, bo przynajmniej widać, że jesteście niedoskonali. Słowo Boże nigdzie nie pochwala upadku człowieka. I nie mówi Bóg tak, jak to dobrze, że Adam w raju upadł. No bo nie miałbym po co na ziemię przychodzić. A tak przynajmniej było po co przyjść, żeby umrzeć za ludzi, żeby ich zbawić, żeby ich wyrwać z ręki szatana. Jest dobrze, jest dobrze. Słowo Boże nie mówi bardzo dobrze, że grzeszycie, bo przynajmniej łaska moja może obfitować. Jakbyście nie grzeszyli, to na cóż by się przydała moja łaska? A tak przynajmniej ona działa mocno. Tam, gdzie obfituje grzech, tam i łaska potężniej działa. Słowo Boże mówi tak. Popełniacie grzech, uchybiacie mojemu słowu, nie pochwalam tego. Jezus Chrystus nie powiedział bardzo dobrze, że uchybiacie mojemu słowu. Ale Jezus Chrystus powiedział, jakbyście tak uchybili, to jest ratunek. To jest pomoc. To jest zwycięstwo. I wiecie, co w zasadzie Słowo Boże jako dwa ważne zagadnienia podkreśla, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie? Jedno z nich to jest takie słowo, no, dość popularne. Pokuta. Wiecie, co to takiego jest pokuta? To jest to, co niektórzy duchowni zadają ludziom, żeby ile razy mają jakąś modlitwę powiedzieć, jak mają się zachować, na co mają ofiarę jakąś złożyć, co tak. No różna pokuta może być, prawda? I my tak przyjmujemy, że pokuta to jest coś takiego, co zostało zadane i musimy to zrobić. My musimy to dokładnie wykonać i to jest pokuta. Upamiętanie, pokuta to jest coś, co trzeba zrobić. A wiecie, co to jest upamiętanie i pokuta według Słowa Bożego? Upamiętanie, pokuta to jest zdolność do zmiany myślenia. Znaliście kiedyś taką definicję pokuty i upamiętania? To jest zdolność, zachowanie zdolności do zmiany myślenia. Ludzie ciągle mówią, a moja babka, a moja prababka, a mój dziadek, a mój pradziadek i ja tak samo. Nieważne jest, co robiła moja mama, moja babcia, moja prababcia. Nieważne, co robił mój ojciec, mój dziadek, mój pradziadek. Wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, co mówi Bóg. Jeśli Bóg powie, że masz coś zmienić w twoim życiu, a ty pozostajesz w uporze swojego serca, to co Słowo Boże mówi? Niechybnie zginiesz. Jeśli nie zachowasz ostrości swojego umysłu, aby poddawać się temu, co mówi Bóg, czasami mówi przez ludzi. Przez żonę, przez córkę, przez męża, przez syna, przez brata, przez siostrę, przez różnych ludzi może mówić. A jeśli nie zachowasz ostrości widzenia tego, co mówi do ciebie Bóg, to po prostu dojdziesz do upadku. W tym fragmencie Słowa Bożego czytaliśmy o takiej historii, o takim wydarzeniu w życiu ludzi, ogólnie ludzi. Tu jest powiedziane i o Grekach, i o Żydach, o wszystkich ludziach. Jest powiedziane, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Kto mienił się mądrym, a stał się głupim? Kto w pierwszej kolejności nam przychodzi jako najmądrzejszy człowiek na świecie? Z pustego dzbana to i? A no właśnie, Salomon. Najmądrzejszy, a stał się? Głupi. Wiecie, jak życie skończył? Odszedł całkowicie od Boga. Jak człowiek, który był taki mądry, który miał Boże objawienie, który spotykał się z Bogiem, do którego Bóg przychodził i przemawiał do niego. On słyszał, jak Bóg do niego mówił. I Bóg dał mu mądrość, największą na świecie mądrość. Z odległych krain przyjeżdżali ludzie, żeby posłuchać mądrości Salomona. A ten mądry człowiek stał się głupi. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Dlaczego? Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego, oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Wiecie, co się dzieje z człowiekiem, jeśli człowiek nie zachowa ostrości tego, co Bóg do niego mówi? Człowiek zaczyna polegać na swoim umyśle. A wiecie, jaki jest umysł człowieka? Zaprowadzi człowieka, gdzie tylko oczy zobaczą. Zobaczysz tam, pójdziesz tam. Zobaczysz tam, pójdziesz tam. Posłuchasz tego, pójdziesz za tym. Posłuchasz tamtego, pójdziesz za tamtym. A jedyny głos, którego masz słuchać, to jest głos pasterza. Jeśli owce nie słuchają głosu pasterza, to gdzie zajdą? Prościutko w objęcia diabła. Dokładnie tak jest. I dlatego Słowo Boże tyle razy podkreśla, że bardzo ważnym dla człowieka zagadnieniem, dla człowieka wierzącego, dla każdego człowieka żyjącego na tym świecie, zachować ostrość zwrócenia uwagi na to, co mówi Bóg. Bóg mówi. I ja do ciebie mówię, Bóg mówi. I ja do ciebie mówię. Mogą do ciebie mówić różni ludzie, mogą do ciebie różni nauczyciele przemawiać. Ale najważniejsze jest tego wszystkiego, co mówię ja. Bo ja w tym wszystkim jestem najważniejszy. Nie dlatego, że ja tak sobie chcę być najważniejszy. Tylko dlatego, że jestem najmądrzejszy, jestem najwznioślejszy, jestem najbardziej czysty, najbardziej święty. I tylko ja jestem tym, który ciebie naprawdę kocha. Bóg mówi, ja tak ciebie kocham, że kiedy zobaczyłem, że upadłeś w grzech, to miałem jedynego swojego syna. I nie żałowałem swojego syna i powiedziałem do swojego syna, idź i zbaw ich. Tak kocham moje stworzenie. Jaka postawa nasza powinna być? Abyśmy byli dokładnie ustawieni na Boży głos. Słowo Boże mówi, upamiętajcie się. Zmieńcie swoje myślenie. Nie możecie ciągle tak myśleć i mówić, i to jest właściwe. I to jest najbardziej właściwe w moim życiu. Ja tak będę myślał. Zawsze będę tylko tak myślał. Nie polegaj na twoim umyśle, bo twój umysł zawiedzie ciebie na manowce. Dlatego nie myśl sobie, że jeśli ty ustaliłeś sobie dobre zasady myślenia, to się ich będziesz trzymać do końca życia i nigdzie nie zbłądzisz. Zbłądzisz zawsze, kiedy będziesz polegać na swoim umyśle. Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, polegał na swoim umyśle i ten umysł odwiódł go od Boga całkowicie. Taki jest umysł. Taki jest umysł. Ile razy człowiekowi wydaje się, że dobrze myśli? Dobrze myśli. Dobrze mówi. Ja mam rację, prawda? Ja mam rację. Ty mówisz, że ty masz rację? Nie, to ja mam rację. Ja na pewno dobrze myślę. A po czasie co się okazuje? Kiedy wreszcie zdasz sobie sprawę z tego, że twój umysł gdzieś ciebie sprowadził na manowce i weźmiesz pod uwagę to, co ktoś mówi, wtedy z żalem stwierdzasz, że twoje myślenie było niewłaściwe. Z żalem stwierdzasz, żałujesz tego, ale co, już za późno. Możesz się tylko wycofać, nic więcej. Ale jak mogło do tego dojść? Myślałem dobrze, dobrą zasadę miałem, wyznawałem dobre zasady postępowania. I okazuje się, że nie mam racji. Niemożliwe. Taki jest umysł człowieka. Jest umysłem niedoskonałym. I dlatego to, co Słowo Boże do nas mówi, to jest stwierdzone tak bardzo wyraźnie w psalmie 62. W 62 psalmie 12 werset mówi do człowieka tak. Dawid to powiedział. I Dawid mówi tak. Bóg raz powiedział, dwa razy to usłyszałem. Bóg jest potężny. Bóg raz powiedział, a ja usłyszałem dwa razy. To jest ta zasada, o którą Bogu chodzi. Żeby kiedy Bóg mówi do ciebie, to ty żebyś podwójnie to słyszał. Posłyszał swoimi uszami, zrozumiał swoim umysłem, i wprowadził to w życie. Kochani, czas, w którym żyjemy, jest czasem bardzo szczególnym. Może nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Wiecie, jaki to jest czas? Przypominacie sobie w Nowym Testamencie taką historię, taki przykład, który Jezus Chrystus daje, przykład o 10 pannach. Pamiętacie taki przykład? O 10 pannach. 5 z nich było mądrych, a 5 z nich było głupich. Oczywiście my jesteśmy w gronie panien, podpowiedzcie. No zgadza się, jak najbardziej. My jesteśmy w gronie 5 panien mądrych. Tylko wiecie, co ciekawego jest powiedziane? Powiedziane jest w Piśmie Świętym, że 5 mądrych nie zasnęło, a 5 głupich zasnęło. Tak jest powiedziane? Nie. Wszystkie 10 zasnęły. Wiecie? Zwróciliście na to uwagę? Wszystkie 10 zasnęło. Wiecie, jakim czasie my żyjemy? Kiedy zasypia 10 panien. Wszystkie panny zasypiają. Myślicie, że ustrzeżemy się od tego, żeby zasnąć? Nie. I to jest ten czas, w którym 10 panien zasypia. Wiecie, po czym ten czas się rozpoznaje? Po tym, że ludzie wierzący nie zachowują trzeźwości spojrzenia na to, co mówi do nich Bóg. Mówisz i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Słowo Boże w mocy Ducha Świętego, słowo w mądrości Bożej, słowo, które dociera do umysłu, dociera do serca i wierzący człowiek mówi: tak, tak, zgadza się, chwała Bogu, wspaniałe słowo, dobre słowo, słowo od Boga, prawdziwe słowo. A kiedy obserwujesz życie ludzi, to co? Nic. Dokładnie nic. Jeśli Słowo Boże jest dobre, jeśli Słowo Boże jest prawdziwe, jeśli Słowo Boże jest od Ducha Świętego, to dlaczego w życiu chrześcijan nie widać zmiany? Bo to jest okres, kiedy wszystkie 10 panien zasypiają. Ale kochani, zachowajmy chociaż tyle trzeźwości naszego umysłu, aby kiedy Bóg zaczyna nas rozbudzać, potrząsać nami, zbudź się! Zbudź się, mam ci coś do powiedzenia. Zawróć ze złej drogi. To ty się obudź i posłuchaj, co Bóg chce ci powiedzieć. Wiecie, co było najważniejsze w zwiastowaniu? Najważniejsze w zwiastowaniu było upamiętanie. Zdolność do zmiany myślenia. To było najważniejsze. Powiedziane jest w drugim liście Piotra, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 24 i 25 wersety mówią tak. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Drugi Koryntian, 7 rozdział, 9 i 10 wersety mówią tak. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Łukasza 15, rozdział 7, werset mówi, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, nie z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Łukasza 17, rozdział 3 i 4 werset. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Łukasza 24, rozdział 45, 47 wersety mówią, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Marka 6, rozdział 7 i 12 wersety mówią, potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. A oni co zrobili? A oni poszli i wzywali do upamiętania. Dał im moc, dał im zwycięstwo. Oni poszli i co? Głosili upamiętanie. Objawienie Jana, 16, rozdział 8, 9 werset. To jest ciekawe, zobaczmy, jak ludzie postępowali. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. I dwa następne wersety mówią, a piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Nie upamiętali się w swoich uczynkach. Kochani, wersety, które nam mówią w Dziejach Apostolskich o upamiętaniu, o tym, że było zwiastowane słowo dotyczące upamiętania. Co mamy czynić? Upamiętajcie się. To jest drugi rozdział, 38 werset, trzeci rozdział, 19 werset, piąty rozdział, 31 werset, 11 rozdział, 18 werset, 13 rozdział, 24 werset, 17 rozdział, 30 werset, 19 rozdział, 4 werset, 20 rozdział, 21 werset, 26 rozdział, 20 werset. Więcej trzeba? A gdybym miał zacząć wymieniać to, co w Nowym Testamencie, w Ewangeliach jest opisane, o upamiętaniu. Byśmy zobaczyli, jak ważne jest upamiętanie się w Słowie Bożym. Jak ważne jest to zagadnienie. Jak ważne jest, abyśmy pamiętali o upamiętaniu, bo to jest rzecz, która zachowuje nas przy trzeźwym umyśle, przy sprawnym, duchowo działającym aparacie w naszym organizmie. Urządzeniu, które będzie przywoływać nas do porządku. W objawieniu Jana w drugim rozdziale i w trzecim rozdziale, gdzie są listy do zborów. Pamiętacie to, prawda? Wiecie, co tu jest powiedziane? Drugi rozdział, piąty werset mówi: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwa. Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. 16 werset jeszcze wcześniej. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Dalej, 21 werset. I dałem jej czas, aby się upamiętała, lecz nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią co założą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Chodziło tutaj o cudzołóstwo duchowe. Przemawia Bóg do tego zboru w Tiatyrze i mówi o upamiętaniu, podkreśla to kilkakrotnie. W trzecim rozdziale, trzeci werset. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. I dalej jest powiedziane w 19 wersecie. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Widzimy, jakie ważne jest upamiętanie? Ja mógłbym wymienić tutaj jeszcze mnóstwo wersetów, co najmniej ze 100 wersetów, które mówią o ważności i zagadnieniu upamiętania w naszym życiu. Czy to nie jest ważne, jeśli Bóg o czymś mówi 100 razy? Jeśli by ktoś z nas podszedł do kogoś i zaczął mu 100 razy powtarzać i wciskać mu do głowy, kiedy się tylko spotka i mówił mu o tym. I mówił mu o tym i przypominał mu to. I jeszcze raz przypomniał. I jeszcze raz przypomniał. Co to oznacza? Że jest to coś bardzo ważnego. Coś niezwykle ważnego. Możemy zlekceważyć to, co Bóg do nas mówi. Możemy nie przywiązywać żadnej wagi do tego. Ale oczywiście to nie Bóg na tym straci. My na tym stracimy. Bo Bóg powiedział dwa ważne zagadnienia, o których powinniśmy zawsze pamiętać i nigdy ich nie pozostawić. O pierwszym z nich już mówimy, w tej chwili mówimy, to jest upamiętanie, zdolność zmiany myślenia. Jeśli Bóg do ciebie mówi, to zmień swoje myślenie. Zmień po prostu, bądź podatny na to. Jak trudno jest zmienić swoje plany, jak trudno jest zmienić swoje cele i dążenia, prawda? Trudno jest. Ja chcę to osiągnąć i ja będę wszystko robić, żeby to osiągnąć, żeby to mieć. Bo ja tak sobie zaplanowałem, prawda? Zaplanowałem, że to będzie, więc po trupach do celu. No bo muszę to osiągnąć, muszę to mieć. Ale jeśli Bóg zatrzymuje i powie stop i dalej nie możesz, to po prostu musisz się zatrzymać. I musisz zmienić swój cel, musisz zmienić swoje pragnienia, musisz zmienić swoje dążenia. Był taki człowiek, którego Bóg naprawdę używał. Wiecie, wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy przez niego uczynił. Żył na przełomie XIX i XX wieku. John Dewey się nazywał. Wielki człowiek. Wiecie, ile ludzi Jezusa Chrystusa przyjęło przez Jego zwiastowanie? Ponad milion. Ponad milion ludzi przyjęło Jezusa Chrystusa. Całe miasto wybudował, chrześcijańskie miasto. Nazywa się Syjon. W Stanach jest, do dzisiaj jest, na mapie widziałem. To on go wybudował. Prawie, że zewangelizował całe Chicago. Wszystko się prawie zmieniło. I wiecie, był naprawdę wielkim Bożym mężem. Wiecie, jakie mnóstwo uzdrowień było przez jego służbę? I w pewnym momencie człowiek jeden do niego przyszedł i powiedział: słuchaj, ty jesteś posłanym przez Boga po raz drugi na ziemię prorokiem Eliaszem. W zasadzie po raz trzeci na ziemię. Ty jesteś tym właśnie, o którym jest powiedziane w objawieniu Jana. On oczywiście to odrzucił. Ale to do niego cały czas przemawiało. I myślał o tym, Jak myślicie, czym się to skończyło? Skończyło się tym, że założył sobie na głowę koronę, ubrał się w specjalną szatę i powiedział: ja jestem Eliaszem. Ja jestem Eliaszem, który jest zapowiedziany w objawieniu Jana. Ja jestem właśnie tym prorokiem. Przyszedłem tutaj właśnie, żeby Bożą wolę sprawować tutaj na ziemi. Jak myślicie, był Eliaszem czy nie? Nie. Skończył na wózku inwalidzkim, przed samą śmiercią pokutował. Dzięki Bogu, że pokutował. Chwała Bogu. Bóg przemawiał do niego, przemawiał, nic nie pomagało. Choroba, problemy, kłopoty. Stracił prawie wszystko. Ale na końcu życia zmienił trochę swoje myślenie. No i pokutował, odszedł z tej ziemi. Człowiek, który wielkie rzeczy czynił. Wielkie rzeczy. Nie w swoim imieniu czynił. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ale jaka nauka z tego postępowania i z Jego życia dla nas płynie? Możemy być nie wiadomo jakimi wspaniałymi Bożymi sługami. Jeśli nie pozostawimy sobie miejsca na trzeźwość naszego umysłu, zdolność do zmiany myślenia, jak mówi Bóg, to będzie w naszym życiu wiele błędów. Obserwowaliście w opisach życie Jezusa Chrystusa? Czy on miał chociaż jeden taki moment, kiedy nie byłby trzeźwy i nie zwracałby uwagi na to, co mówi Ojciec? Patrzcie, jak Jezus Chrystus był zdolny do zmiany myślenia. Zwróćcie uwagę. Ojcze, niech mnie minie to cierpienie na krzyżu. Niech mnie minie ten kielich, pamiętacie? Ale nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. A kiedy Ojciec mu powiedział: nie, musisz iść na krzyż, to Jezus Chrystus powiedział: o nie, jednak nie pójdę. Był zdolny do zmiany myślenia? Był. A myślał sobie: może nie pójdę na krzyż. Może nie pójdę. To była taka myśl Jezusa Chrystusa. Ale kiedy Ojciec mu powiedział: nie, 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 synu, pójdziesz na krzyż, to Jezus Chrystus powiedział: dobra, zmieniam moje myślenie. Idę na krzyż. Nie moja wola, ale Jego wola, Ojca wola niech się dzieje. Wiecie, co to oznacza? Że czasami wola Jezusa Chrystusa była troszkę inna niż wola Ojca. Skoro Jezus Chrystus mówi: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jezus Chrystus zawsze swoją wolę podporządkowywał swojemu Ojcu. Zawsze ją podporządkowywał. I jeśli nie nauczymy się tego, że jesteśmy w błędzie, że postępujemy źle, że zaczynamy grzeszyć, że zaczynamy źle postępować, a Bóg posyła swoje sługi, proroków i mówimy: proroków to znaczy Eliasza, to znaczy Mojżesza, to znaczy... Nie, nie, nie. Czasami to jest ktoś blisko ciebie, kto przekazuje nam Słowo Boże. I my nawet nam do głowy może nie przyjdzie, że to w tym momencie jest Boży prorok. Że przyszedł cię napomnieć, że przyszedł zwrócić ci uwagę, że źle postępujesz. A ty co? Ja źle postępuję? A ty, proroku, to co? Lepiej postępujesz? Nie taka jest nasza odpowiedź? A ty to jesteś lepszy? Prawda, że taka jest reakcja? Taka jest reakcja każdego z nas. Nie zaprzeczaj, bo to nie jest prawda. Zawsze tak reagujemy, kiedy ktoś do nas mówi, zwraca nam uwagę, to nie tak zrobiłeś. Ja nie tak zrobiłem, no dobra, ja nie tak zrobiłem, a ty? Czasami nie bardzo nam nawet do głowy przychodzi, co ktoś złego zrobił, prawda? Bo może nawet trudno jest znaleźć, że ktoś źle zrobił. Ale jak on śmie przyjść do mnie i mi zwracać uwagę? Jak Bóg śmie przysłać do mnie kogoś, żeby mi zwrócić uwagę? Inaczej mówiąc, to jest taka reakcja. Boże, jak śmiałeś przysłać tą osobę, żeby mi zwróciła uwagę? No jak śmiałeś? Miałeś odwagę, miałeś czelność przysłać do mnie kogoś i mi zwrócić uwagę, że ja nie tak postępuję? Jeśli się buntujesz przeciwko komuś, kto przychodzi w imieniu Bożym, robisz to dokładnie przeciwko Bogu. Pamiętacie, jak reagował Bóg, kiedy Mojżesz napominał lud? Kiedy Mojżesz przychodził i stawał przed ludem i mówił, jaka jest wola Boża? Bóg nie powiedział, o, jestem zły na was, że obraziliście Mojżesza. Bóg powiedział, jestem zły na was, że występujecie przeciwko mnie. A oni przeciwko Bogu wcale nie występowali, oni przeciwko Mojżeszowi występowali. Bóg powiedział, wystąpiliście przeciwko mnie. Do mnie macie pretensje. A przecież oni do Mojżesza przyszli, powiedzieli, mięso nam daj. My mamy już dosyć tej manny, daj nam mięso. A Mojżesz przyszedł do Boga i powiedział, Boże, no skąd ja im nabiorę tyle mięsa? Milion ludzi, no skąd ja dla miliona ludzi mięsa nabiorę? Tu na pustyni? To była pretensja do Boga. A my mamy zachować trzeźwość naszego umysłu, by dać się odwrócić od swojego sposobu myślenia. Jeśli Bóg do mnie mówi, przez kogoś do mnie mówi, to ja muszę być zdolny do zmiany mojego myślenia. Wiecie, jaka druga jest taka ważna rzecz dla naszego życia chrześcijańskiego? O niej jeszcze krótko musimy powiedzieć. Czytaliśmy o tym, w zasadzie nie poszliśmy nieco dalej, ale czytaliśmy o tym zagadnieniu Łukasza, 17 rozdział, 3 i 4 werset. Miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Upamięta, odpuść. A jeśli by 7-kroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-kroć zwrócił się do ciebie mówiąc, żałuję tego. To jest upamiętanie, to jest pokuta. Żałuję tego. Odpuść mu. Wiecie, jaki jest następny werset po tym? Nie zanotowałem go, ale powiem wam, jaki jest. Uczniowie, kiedy to posłyszeli, powiedzieli, Panie, przymnóż nam wiarę. To jest tak, jakby posłuchali, co Bóg ma im do powiedzenia i powiedzieli, o Boże, a jakżeż to możliwe jest zrobić? No jak to jest możliwe zrobić? Boże, to trzeba wiary, to trzeba cudu, żeby to się dało zrobić. Jeśli brat zgrzeszy przeciwko mnie 7 razy w ciągu jednego dnia i przyjdzie do mnie, i będzie mówił, że żałuje. Ja mam przebaczyć? No dobra, raz na tydzień. W zasadzie najlepiej, żeby to było raz na miesiąc. A jeszcze lepiej raz na rok. Ale 7 razy w ciągu jednego dnia? Boże, wiary. Boże, wiary. O Boże, ratuj. No jak ja mam to zrobić? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A wiecie, ile razy nam Bóg przebacza? 3 razy. Raz, drugi i trzeci. Koniec. Do 3 razy sztuka. Koniec. Nie ma więcej przebaczenia. Czy tak jest? Objawienie Jana mówi tak. Błogosławieni są ci ludzie, którzy swoje szaty piorą we krwi barankowej. Ja się pytam, ile razy pierzesz swoje ubrania? Raz? Dwa razy? Trzy razy? Ile razy wytrzyma? Póki się nie rozleci, prawda? Pierzesz i pierzesz i pierzesz i pierzesz. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty. Cały czas piorą. Cały czas piorą w krwi barankowej. Wiesz tylko, co Słowo Boże mówi? Jeśli by przyszedł twój brat do ciebie, to ty go strofuj. Strofuj go. To nie tak, że on zgrzeszył, przyszedł, przepraszam i to dobra jest, nie ma sprawy. Nie, to nie ma być taki automat. Ty musisz mu to wszystko wytknąć. Musisz mu to wszystko powiedzieć. On musi zrozumieć do głębi serca. On musi się wzruszyć tym, że jest taki zły. Taka jest prawda. To nie tak tylko, że to tak, wiecie, z automatu. Pyk, przebaczenie, pyk, przebaczenie, pyk, przebaczenie. Zgrzeszył, przebaczenie, zgrzeszył. Przepraszam, no dobra, nie ma sprawy. Przepraszam, dobra, nie ma sprawy. Przepraszam, dobra, i tak 7 razy w ciągu dnia jest z głowy. Jak 8 raz, już koniec. Kochani, to ma być żal. To ma być zmiana sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia. Zmiana dążenia, zmiana celu. Wtedy jest przebaczenie. Kiedy przychodzisz do Jezusa, Panie, zgrzeszyłem, Jezus Chrystus ci od razu mówi, no nie ma sprawy, tam dobra, idź, już umarłem za twój grzech. Czego Jezus Chrystus od nas oczekuje? Zmiany myślenia. Żebyśmy zaczęli inaczej myśleć. Trzeba zmiany. Żeby było przebaczenie, trzeba zmiany. Zmiany w naszym życiu. I tu jest ta ważna pierwsza rzecz, o której mówiliśmy. Musimy zachować trzeźwość naszego umysłu, podatność na zmiany. Musimy się zmieniać. Kiedy mówi Bóg, to my musimy zmieniać nasze życie. Kształtujemy je na Boży obraz, na Boże podobieństwo. Wiecie, co jest dobrze sobie przypomnieć ze Słowa Bożego? Dobrze jest przypomnieć, jak Jezus Chrystus postępował. A wiecie, jak Jezus Chrystus postępował? Jest zapisane to tak bardzo wyraziście i tak mocno podkreślone w liście apostoła Pawła do Filipian w 2 rozdziale. Jest powiedziane, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Miejcie takie wobec siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bo Jezus Chrystus to był tak, siedział przy stole, Jan położył mu głowę na ramieniu, Jezus Chrystus go przytulił, powiedział, dobrze Jan, wspaniały jesteś człowiek, dobra, w porządku, wszystko. Taki był Jezus. Też. A pamiętacie, kiedy kiedyś do świątyni wszedł i uplótł sobie? To już takiego byśmy nie chcieli. Przychodzisz do Jezusa, Panie Jezu, a Bóg cię po plecach i po plecach i po... Ach, tyła, chudro jedna i przykłada nam, i przykłada nam. I kochasz te pieniądze, i kochasz tamto, i tu widzi i zaczyna okładać ciebie. Panie Jezu, co robisz? No jak ty się zachowujesz? No nie będziesz mnie chyba bił. Jestem dzieckiem twoim. To jak masz dziecko, to co? To nie bijesz dziecka? No niby teraz według prawa to nie możesz. No już teraz po chrześcijańsku się nie da wychować dzieci. Prawo zabrania. Nie można. Słowo Boże mówi, że nie wolno kochać swoich... Nie Słowo Boże, tylko prawo ludzkie mówi, nie wolno kochać swoich dzieci. Bo Pismo Święte mówi, że jeśli miłujesz swojego syna, jeśli go naprawdę kochasz, to nie żałujesz mu rózgi. Czyli nie wolno kochać swoich dzieci. Nie, absolutnie. Według prawa naszego ludzkiego nie wolno. Wolno po tyłku dać, jak nikt nie widzi. No tak, nikt nie widzi i dobra jest. Ale mamy wychować po Bożemu. Ale prawo ludzkie nie zadziała wtedy, kiedy Jezus Chrystus nas będzie okładał. I będzie nas okładał. I mnie okłada, może ciebie też czasami okłada. Co, mam zdjąć koszulę, pokazać? Jakie pręgi mam na plecach? O, to ty coś złego robisz, a co wy myślicie, że nie? Każdy coś złego robi. I potrzebujemy, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa nie tylko po to, żeby nas pogłaskał, żeby nas przytulił. On wie, kiedy to zrobić. Ale wie też, kiedy upleść bić i pookładać nas tak porządnie. A nam to jak ma zadziałać? Przez plecy do rozumu. Jak nas porządnie pookłada, zaczyna nam oleju przybywać w głowie. Zaczyna oleju przybywać. Zaczynamy myśleć. I taka jest prawda. I to jest nam naprawdę w życiu potrzebne. I wiedzmy o tym, że mamy być nastawieni na przebaczenie i na upamiętanie. Przebaczenie i upamiętanie. To jest ten główny Boży cel działania w naszym życiu. Jeśli pozostaniemy z umysłami wyostrzonymi na Boże Słowo, gotowymi do zmiany myślenia, to jest to naprawdę szczególna chrześcijańska postawa. Prawdziwego chrześcijanina. Wiecie, ja przypominam sobie taką historię wiele, wiele lat temu. Nie działo się to tutaj na naszych terenach, tylko tam za wschodnią granicą naszą. Jeszcze wtedy tam Polska była. I po kolędzie pewien duchowny prawosławny chodził tam do ludzi i tak rozmawiał z ludźmi. I tak przychodzi do jednego człowieka. To opowiadał człowiek, który autentycznie widział to, słyszał to na swoje uszy. I przychodzi do pewnego człowieka, mówi, no, palisz? No, palę. Pijesz? No, piję. A do kościoła chodzisz? Chodzę. No, to jesteś prawdziwym chrześcijaninem. I co wy na to? To była prawda. To nie jest żadna bajka. To prawda była, to się działo jeszcze przed wojną. Dawno, dawno temu. Teraz może już jest inaczej, ale tak było, autentycznie tak było. Nie wiem, do ilu ludzi on to powiedział, ja znam jeden przykład. Kochani, Jezus Chrystus przychodzi do nas, żebyśmy my się zmieniali. Chce do nas mówić, nie pochwalając naszych upadków i grzechów, tylko jeśli coś widzi w naszym życiu, to chce ci zwrócić uwagę, a ty, żebyś zmienił swój sposób myślenia, zmienił swoje postępowanie. Bo jeśli Bóg mówi, a nie będziesz reagować na to, co Bóg mówi, to co Słowo Boże mówi? Takich ludzi ja z moich ust wypluję. Nie potrzebuję takich. Jeśli nie reaguję na moje słowo, jak bardzo cieszysz się ze swojego dziecka, które w ogóle w niczym cię nie chce słuchać? Serce ci nie boli, radujesz się, cieszysz się. Nic mnie nie słucha, jaki fajny synek. Kompletnie mnie nic nie słucha. Ale wspaniały, robi, wszystko rozrabia, nic mnie nie słucha, jest fajnie. Tak? Bardzo się cieszysz? Jak bardzo Jezus Chrystus ma się cieszyć, jeśli go w ogóle nie słuchasz? Jeśli w ogóle nie reagujesz na jego głos? Myślisz, że Bóg do ciebie nie mówi? Mówi tak samo do ciebie, jak i do mnie. Tak samo mnie okłada, jak i ciebie okłada. Reagujesz na to, co Bóg robi? Ja chcę zmienić twoje postępowanie, ja chcę ci dać swoje błogosławieństwo, bo to do tego zmierza. Jeśli zareagujesz na Boży głos, na Boże działanie, to On ci błogosławieństwo da. Jeśli słuchasz mojego głosu, to ja cię będę błogosławić. I zaraz po tym, jak usłuchasz, jak się dasz napomnieć, jak zaczynasz żałować, jak się opamiętujesz, jak zmieniasz swój sposób myślenia, Bóg zaczyna ci posyłać błogosławieństwo. Wiesz po co? Żeby cię zachęcić. Jeśli chcesz nauczyć psa, nie mówię już człowieka, jeśli chcesz nauczyć psa, żeby ciebie słuchał, to co mu dajesz? Mówisz do niego i co? Błogosławieństwo mu dajesz. Bóg ciebie też tak uczy. Myślisz, że nie? Mówi do ciebie, zareagujesz, to ci daje błogosławieństwo. Później słyszysz, Bóg mówi, aha, to zaraz coś dostanę. I słuchasz, co Bóg mówi. Przynajmniej tak reaguj, to już będzie dobrze. Reaguj na błogosławieństwo. Bóg mówi, to znaczy, że to jednoznaczne z błogosławieństwem. To posłucham, co mówi. Kochani, taka jest prawda. Naprawdę musimy się nauczyć mieć trzeźwość umysłu i być gotowym na przebaczenie. Odpuszczajcie sobie nawzajem winy. Poczekajcie, aż będzie żałować. Tak, to jest prawda. To nie ma działania z automatu, ale bądźmy podatni na zmianę myślenia. To się ze sobą naprawdę ściśle wiąże. Bóg jest naprawdę wspaniałym Bogiem, cudownym naszym Ojcem i On się o nas troszczy i będzie się troszczył. Nigdy nas nie pozostawi, gdzie byśmy nie pojechali. Po całym świecie możemy jeździć. Do jakiego kraju nie zajedziemy, Bóg tam jest. On tam jest. On cię będzie błogosławić. Będzie cię błogosławić. Ale jeśli coś do ciebie powie, to reaguj. Reaguj. Bo to jest naprawdę ważne. Bo to jest naprawdę ważne. Jeśli posłuchasz Bożego głosu, to spłynie na ciebie błogosławieństwo. Taki jest Bóg. I niech cię Pan obficie błogosławi. Nie wiem, czy możesz na to amen powiedzieć, czy nie. Ja zachęcam.